wojna w Ukrainie.
Wczoraj prosto ze studia Radia Wnet do Kijowa pojechał Paweł Bobołowicz. Nie wiem, czy spotkał się już z Dmytro Antoniukiem, ale wiem, że Dmytro Antoniuk jest i trzyma rękę na pulsie w Kijowie. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie, dzień dobry Państwu. Jeszcze nie spotkaliśmy się, ale myślę, że dzisiaj to spotkanie nastąpi.
I być może razem pojedziecie dalej. Dokąd? Nie będziemy o tym opowiadać, bo to jest tajemnica dziennikarska. Powiedz, jak w Kijowie noc przebiegła?
Dzięki Bogu i naszym obrońcom noc przebiegła absolutnie spokojnie i prawie jak w większej części Ukrainy, bo nie mogę niestety powiedzieć, że w całej Ukrainie było spokojnie, bo dzisiaj w nocy było ostrzeliwane na przykład miasto w Nikopol po raz kolejny i miasto Krzywy Róg, gdzie spadli rakiety wroga i są zniszczenia. Na przykład dlatego w jednej części Krzywego Rogu nie ma prądu, nie ma wody. Naprawiają to energetycznie teraz, w tej chwili. W Kijowie wczoraj po tych ostrzałach też na lewym brzegu nie było prądu długo, do godziny bodajże trzeciej po obiedzie. Ale już prąd dali, także Kijów jest z wodą, z elektrycznością, z wszystkim potrzebnym. Kijów stoi, walczy dalej i jesteśmy zdeterminowani, że pokonamy naszego wroga. No a co do konkretnej sytuacji na froncie, to widzimy, że wróg dalej próbuje atakować na Donbasie, ale bez skutków. No a w charkowskim, w luhańskim i w chersońskim obwodach nie widać żadnych zmian na linii fronta, ale to nie znaczy, że zmian tam rzeczywiście nie ma, ponieważ wczoraj dowódca sił zbrojnych Rosji Surowikin powiedział, że być może nastąpią takie ciężkie decyzje. Co on miał pod tym, konkretnie nie wiadomo, ale my podejrzewamy, że chodzi mu o tym akurat prawym brzegu w obwodzie chersońskim. Jednocześnie z nim wystąpił też w telewizji Gauleiter, tak my nazywamy tych prezes, czyli przewodniczący tego obwodu, kolaborant Saldo, i powiedział, że zapowiada wycofanie się cywilów z Chersonia, ewakuację cywilów z Chersonia, i my myślimy, że to jest bardzo fajna dla nas informacja mówiąca o tym, że nie tak łatwo jest z Moskalą tam na prawym brzegu Chersonszczyzny i że wojska ukraińskie jednak idą naprzód, chociaż my tego jeszcze nie widzimy i nie słyszymy od przedstawicieli naszego rządu.
Czekamy na moment, kiedy Cherson z powrotem będzie w rękach ukraińskich wojsk. A tymczasem, Dmytro, mam dla ciebie niespodziankę. Drugie studio Kijów i Paweł Bobołowicz jest na stanowisku. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, Krzysztofie, dzień dobry, Dmytro, i nie tylko studio Kijów, bo połączone siły również studio Lwów. Jesteśmy już w drodze do Kijowa. Dzisiaj rano wyjechaliśmy z Lwowa, także Dmytrze, przygotuj się na spotkanie. Obok mnie jest Wojtek Jankowski. Taką grupą dawno się nie widzieliśmy i w tak szczególnej sytuacji się nie widzieliśmy, chociaż Kijów jest tylko dla nas miejscem, gdzie właściwie uzupełnimy zapasy, paliwo i być może chwilę odpoczniemy i zabieramy Dmytra prawdopodobnie ze sobą w dalszą podróż.
Jak? Dzień dobry,
Dzień dobry,
gorąco
Wojtku.
Słucham. Dzień dobry, ja też pojawiłem się tutaj na tej trasie, także jedziemy razem i właściwie już Paweł wszystko powiedział. Natomiast te ciężkie decyzje, o których mówił Dmytro Antoniuk, też mnie zastanawiały, gdy czytałem o tym, co by one mogły oznaczać, ale to pewnie niebawem dowiemy się.
silna, wielka, wielka wyprawa w głąb Ukrainy w czasach wojny. Dmytro Antoniuk, Paweł Bobołowicz, Wojtek Jankowski. To Pawle, powiedz, jak sytuacja, bo obserwujemy za każdym razem, kiedy przekraczasz granicę, opowiadamy, co na niej się dzieje, jakie są zmiany i jak ta granica polsko-ukraińska wygląda dziś.
I można wreszcie powiedzieć coś pozytywnego, ponieważ ta granica zmieniła się od tych ostatnich informacji, gdy opowiadaliśmy o problemach, opowiadaliśmy o tych olbrzymich korkach, olbrzymich kolejkach. Teraz udało się ten problem rozwiązać i dzięki zastosowaniu też tych zmian, o których mówiliśmy, które padały jako propozycje na naszej antenie, zmiany organizacyjne, wydłużenie pracy służb granicznych, wydłużenie pracy służb fitosanitarnych spowodowało, że kolejek na granicy w tym momencie, no można powiedzieć, że nie ma. Jest taka kolejka, która jest elementem, którego pewnie się pozbyć nie można. Ona wynika po prostu z czasu, konieczności odprawy, ale nie ma już tych takich olbrzymich ciągów samochodów, nie ma awantur, nie ma grup, które poza prawny sposób pilnowały, czy z czasem może nie pilnowały, ale właśnie tworzyły jakieś dziwne, niezrozumiałe możliwości omijania tej kolejki. Teraz przejście chrebenne, Rawa Ruska, którym wczoraj przekraczaliśmy granicy, granice wyglądało w sposób normalny, w sposób spokojny. Praca służb po jednej i po drugiej stronie też w żaden sposób nie miała żadnych cech nadzwyczajnych. Także można powiedzieć, że chyba pierwszy raz od dłuższego czasu mogę powiedzieć, że granica wygląda stabilnie, co jest dobrym elementem, bo tak ta granica powinna wyglądać szczególnie teraz, gdy stała się miejscem nie tyle bariery, co właściwie łączności. I to doskonale widzimy i obserwujemy w tej drodze od Lwowa, dyskutujemy na ten temat z Wojtkiem Jankowskim, bo po prostu jest gigantyczny ruch drogowy. To jest kolejna moja obserwacja po poprzednim przejeździe przez Ukrainę. Poprzednim razem pokonałem 3750 km, przejechałem przez Ukrainę. Ta trasa będzie trochę mniejsza, ale nie o wiele mniejsza. I to, co rzucało się nam w oczy, i Wojtek pewnie zapewne za chwilę to potwierdzi, to po prostu olbrzymia liczba ciężarówek.
Tak, liczba to taki łańcuch, który bardziej przypomina już pociąg chyba niż ciężarówki czy tiry na drodze, ponieważ jeden za drugim, prawie jak podłączone wagony pociągu na długich odcinkach tej trasy widzieliśmy, więc to wszystko, co Paweł mówił, tak właśnie wygląda.
To świadczy o tym, że ten przepływ towarowy to jest też przepływ, który płynie z kierunku Europy Zachodniej, w dużym stopniu właśnie z Polski na Ukrainę. No musimy pamiętać, że w tej sytuacji, w której jest Ukraina, rzeczywiście wiele towarów pochodzi, jest dostarczanych teraz z Europy Zachodniej. Widać to nawet na popularnych stacjach benzynowych, na których kiedyś nie było można właściwie kupić polskich towarów. Tych towarów polskich jest coraz więcej, a podobno niektóre, tak czy inaczej, wiele komponentów do tych towarów, które ukraińskie, które są na tych stacjach, też jest sprowadzanych z Polski.
Sądząc po tych dźwiękach w tle, jesteście teraz na jednej ze stacji benzynowych, która jest między Lwowem a Kijowem?
Dokładnie tak i rzeczywiście to jest, doskonale rozpoznałeś dźwięki, jesteśmy na stacji benzynowej, tutaj mamy internet i dlatego wykorzystaliśmy tę okazję, żeby uzupełnić zapasy, wypić kawę i oczywiście połączyć się z radiem wnet, z naszymi słuchaczami i za chwilę jedziemy dalej, stąd być może ten taki też dźwięk muzyki w tle, który może trochę przeszkadzać, ale z drugiej strony mam nadzieję, że Państwo przez to też bierzecie udział w tej naszej podróży. To jest też moment, kiedy czytamy wiadomości. Nie słyszeliśmy całej korespondencji Dmytra, ale chciałbym nawiązać do jednego ważnego wątku. Podejrzewam, że Dmytro wspomniał, a jak nie, to wielokrotnie mówiliśmy o sytuacji, która panuje w elektrowni zaporowskiej. Wiemy, że udało się przywrócić znowu zasilanie do elektrowni zaporowskiej, co jest istotnym elementem bezpieczeństwa tej elektrowni atomowej, ale jednocześnie trwają cały czas ostrzały Energodaru. Energodar to jest miejscowość, która jest bazą dla pracowników, to po prostu mieszkania tych pracowników znajdują się w Energodarze i mówię o tym nieprzypadkowo, bo chciałem się zwrócić z apelem, a właściwie poprzeć o apel Marii Przełomiec. Maria nie miała jeszcze możliwości o tym powiedzieć u nas na antenie, ale opublikowała to na Facebooku, przekazała też mi tę informację i szczególnie właśnie łącząc te dwie rzeczy, to co dzieje się w Energodarze i z tym, jak my możemy się w pewien sposób włączyć w pomoc. Proszę Państwa, w Polsce przebywają ludzie z Energodaru, ja zresztą też rozmawiałem z takimi uchodźcami, którzy opuszczali Energodar, przebywają też pracownicy, rodziny pracowników elektrowni atomowej w Energodarze. Ci pracownicy, i o tym informowaliśmy w ostatnich dniach, stali się właściwie zakładnikami w tym momencie Federacji Rosyjskiej. Ich praca już nawet nie jest wynikiem poczucia obowiązku, chociaż wielu z nich pozostało z poczucia obowiązku, ale jest też przymusem. Oni są traktowani w pewnym sensie jak zakładnicy w tym momencie i muszą pracować w elektrowni atomowej, ale ich rodziny, które mają doskonale świadomość i niebezpieczeństwa i tej sytuacji, bardzo często są w Polsce. I wśród takich rodzin jest też 11-letnia Polina, która rozpoczęła naukę w klasie grafiki komputerowej. Chyba przesadziłem z tym, Polina musi być starsza, bo już jest w technikum, to ten wiek podałem zły, ale Polina to właśnie dziewczynka, która pochodzi z Energodaru, jest ze swoją mamą Larysą, która dzięki pomocy właśnie też Marii Przełomiec znalazła pracę w Polsce, ale mała Polina rozpoczyna naukę w technikum w klasie z grafiką komputerową i potrzebuje laptopa. Potrzebuje, ten laptop może być używany, musi być z kartą graficzną, dobrą kartą graficzną, tak żeby mógł obsługiwać programy właśnie do nauki obróbki graficznej, 16 GB RAM, karta wideo, taka jak do programów graficznych, taka jak do gier, tak mam napisane w informacji. I chciałem, wykorzystując to, że o tych tematach rozmawiamy i że też teraz z Wojtkiem szczególnie dotykamy tej sytuacji, będąc w tym miejscu, zwrócić się do Państwa z taką prośbą. Pomóżmy małej Polinie, zorganizujmy ten laptop, komputer używany. To nie jest, myślę, strasznie skomplikowana sprawa. Czasami takie laptopy u nas gdzieś mogą być w domach, także wielka prośba, jeżeli by się to udało, to napiszcie Państwo maila na ten znany adres, czyli ukraina@radiownet.pl.
Paweł Bobołowicz i Wojtek Jankowski w drodze. Te dźwięki ze stacji benzynowej oczywiście absolutnie nie przeszkadzają, tylko mówią o tym, że na Ukrainie też są takie miejsca, które są normalne, w których toczy się zwykłe życie, w których ludzie zatrzymują się na stacjach benzynowych po to, żeby nabrać paliwa. Powiedz jeszcze, może Pawle, nie zauważyłeś, jakie są ceny paliwa na Ukrainie i czy łatwo je kupić teraz?
Tak, muszę się przyznać, że nie sprawdziłem ceny, jak zmieniła się od ostatniego razu, natomiast rzeczywiście nie ma żadnej wątpliwości, że udało się też naprawić ten problem, który był przez długi czas, czyli brak paliwa i ograniczenia w kupnie paliwa. Teraz nie ma tych ograniczeń. Większość stacji jest otwarta, tylko nieliczne stacje po drodze były zamknięte, ale to oczywiście też jest wczesna godzina poranna, więc nie jestem w stanie w pełni powiedzieć, czy jaka była przyczyna ich zamknięcia, ale stacje sieciowe, które kiedyś miały problemy i były oblegane przez samochody, można było tankować czasami po 10, czasami po 20 litrów. Teraz sprzedają paliwo bez żadnych ograniczeń, nie ma żadnych kłopotów i przynajmniej tutaj, jak przejeżdżamy ten fragment zachodniej Ukrainy w kierunku Kijowa, na razie problemów nie widzieliśmy. Może taka ciekawostka, to Państwu mogę powiedzieć, że jestem dokładnie na tej samej stacji, z której, to był bodajże wtedy maj, nadawałem dla Państwa korespondencję, przemieszczając się motocyklem z Kijowa. Wtedy wyjeżdżałem motocyklem, to było zaraz po tym ataku rakietowym na Kijów w czasie pobytu z sekretarza Organizacji Narodów Zjednoczonych, Antonio Guterresa. I pamiętam, że ta delegacja ONZ-u też zatrzymywała się na tej stacji benzynowej, więc być może ona ma jakiś taki charakter symboliczny i ciekawy. Nasi goście, których na razie jeszcze nie mogę zdradzić cały czas z imienia i nazwiska, ale przyjdzie taki moment, o których właściwie nie goście, tylko współgospodarze tego wyjazdu, o nich opowiem, słysząc ten fragment naszej rozmowy, uśmiechnęli się w naszą stronę. Ale to muszę trzymać intrygę, Krzysztofie, o tych pozostałej części naszej wyprawy opowiem.
I my uśmiechamy się, do naszych gości, Pawle, szerokiej drogi. Wracamy na chwilę ze stacji benzynowej między Lwowem i Kijowem. Wracamy do Kijowa. Dmytro Antoniuk w studio w Kijowie. Dmytro, krótko, dlaczego Krzywy Róg jest bombardowany?
bo on jest kluczowy. Jest, po pierwsze, to jest miasto, które jest najdłużej wyciągnięte na mapie Ukrainy. Ono ma ponad 100, uwaga, 100 kilometrów w długości. Niesamowite miasto. Jeszcze tam nie byłem, być może będę, ale jest kluczowe w tym regionie i tam skoncentrowano, na przykład znajduje się tam fabryka ArcelorMittal, która produkuje stal, która jest też kluczowym elementem w eksporcie ukraińskim i jestem absolutnie przekonany, że wróg celuje w infrastrukturę energetyczną, żeby też byli problemy z produkcją stalu, z wszystkim. Po prostu to, co dzieje, to co robi teraz Rosja, to jest zwykły terroryzm. A co do tych cen na stacjach paliw, to ceny się nie zmienili, także ceny są stabilne.
Dmytro, Antoniuk, Paweł Bobowicz,
Wojtek. Dodać dwa słowa.
Tak?
Jeżeli mogę dodać dwa słowa o Krzywym Rogu, to też pamiętajmy o tym jego znaczeniu symbolicznym. Oczywiście to bardzo ważny ośrodek przemysłowy. Cieszę się, że wreszcie mogę powiedzieć Dmytrowi to zdanie, którego on nie może powiedzieć. Ty nie byłeś, a ja tam byłem, Dmytrze. Ale to właśnie bardzo krótko. Natomiast ma znaczenie symboliczne, bo jest to oczywiście miasto też, z którego pochodzi prezydent Wołodymyr Zełenski, a Federacja Rosyjska i Putin w perwersyjny sposób lubi takie symbole, więc nie da się wykluczyć, że jednym z takich elementów jest też pokazanie Zełenskiemu, że jego miasto rodzinne w żaden sposób to nie chroni jego miasta rodzinnego, że on stamtąd pochodzi, tylko wręcz przeciwnie, że to naraża na ataki. Być może nawet Federacja Rosyjska z czasem będzie to wykorzystywać w swojej propagandzie.
Dmytro, Paweł i Wojtek, o godzinie 9.30 na antenie Radia Wnet raport z Kijowa. Panowie, życzę wam, żebyście jak najszybciej się spotkali i ruszyli dalej.